Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
5 minut po godzinie 20 przed mikrofonem Tomasz Śniew. Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. W poniedziałkowy wieczór czas na naszą audycję Kościół Wydarzenia Komentarze. Dziś dwa tematy. Papież Franciszek oskarżony o herezję przez 62 duchownych i świeckich z 20 krajów. To temat na pierwszą część naszego spotkania, także pedofilia w Kościele. Razem ze mną goście w studiu ksiądz profesor Tadeusz Dola z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Ksiądz Sylwester Pruski, sędzia Sądu Diecezji Opolskiej, a także delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Zdzisław Pytka, katecheta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I ojciec Grzegorz Kramer, jezuita i proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No właśnie, dwa tematy. Zaczynamy od pierwszego. Papież Franciszek oskarżony o herezję. 62 duchownych i świeckich z 20 krajów, w tym z Polski. Pan profesor Arkadiusz Robaczewski, dawny wykładowca z KUL-u, podpisali się pod listem, można by powiedzieć, konserwatywnych środowisk kościelnych, no i zarzucili papieżowi Franciszkowi herezję. Sami autorzy listu mówią, że taka forma sprzeciwu miała miejsce w XIV wieku. Jest się czego bać? Papież Franciszek ma się czego obawiać? Ksiądz profesor Tadeusz Dola.
Myślę, że nie ma się czego obawiać. Raczej wydaje się, że dobrze jest, że w Kościele toczy się dyskusja. Z jakiejkolwiek strony padałyby pytania, czy nawet oskarżenia, jak tu to bardzo zostało drastycznie wręcz, można tak powiedzieć, sformułowane. Papież oskarżony o herezję, to brzmi dla nas szokująco.
To brzmi
dla niektórych.
Medialnie.
Medialnie, o właśnie. No i o to pewnie chodziło autorom tego listu. Wydaje się, że dobrze jest, że toczy się dyskusja wokół trudnego problemu, który papież podjął w Amoris Laetitia, bo w gruncie rzeczy ten list koncentruje się na tych treściach, które tam są zawarte. Szkoda, że na niektórych treściach.
Te zarzuty dotyczą głównie rozwodników.
Tak, dokument używa szerszego słowa, sytuacje nieregularne, i ma tu na myśli trzy grupy związków osób rozwiedzionych, które zawarły powtórny związek, ponadto osób, które mają tylko cywilny związek, i trzecia grupa to te osoby, które mieszkają razem, a więc tworzą, można powiedzieć, związek, który nie jest sakramentalny. I potem dokument tego określenia skrótowego używa związki nieregularne i chodzi o dopuszczenie bądź nie tych osób do sakramentów świętych. Konkretnie tam w przypisie pewnym pada sakrament pokuty, sakrament Eucharystii. I mówię, że szkoda, że tego tylko dotyczy ten list, bo sam papież często powtarza, że spotyka się on sam czy gremia kościelne z pytaniami dotyczącymi tej kwestii zawartej w Amoris Laetitia. Tymczasem położył główny akcent na wykład sposobu rozumienia małżeństwa w Kościele, a zwłaszcza przygotowania do małżeństwa w Kościele. To są te akcenty, które tam są zawarte, te treści, które tam są zawarte. Adhortacja jest bardzo obszerna. Wszystkich odsyłam do niej, jest na stronie internetowej i łatwo zauważyć, że tam jest kilkaset punktów, a sami sygnatariusze listu wskazują kilka punktów, do których się odnoszą. Więc to pokazuje, że ta dyskusja niestety jest jednostronna, to znaczy skupia się na rzeczy oczywiście trudnej, kontrowersyjnej, ale wydaje się do odczytania lepszego wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę cały kontekst, bo on pokazuje intencje papieża i zatroskanie papieża o dzisiejszą sytuację w społeczeństwie, w małżeństwie, więc szkoda.
Co sądzi o tym liście współbrat papieża Franciszka, ojciec Grzegorz Kramer?
No, synod zaczął się od takiej zachęty papieża do tego, żebyśmy dyskutowali w Kościele, żebyśmy się nie bali nie tylko sobie mówić o rzeczach oczywistych, które wszyscy wierzymy, które są dla nas jasne, ale właśnie, żebyśmy podejmowali trudne tematy, nie? I więc myślę, że Franciszek nie przeżywa jakiegoś dramatu teraz i się boi, co z nim będzie, tylko jestem przekonany, że on to doskonale przestudiował, ten list, pod którym się podpisali ci ludzie. Zarzuca się mu, że nie odpowiada, ale wydaje mi się, że jak się pozbiera wszystkie wypowiedzi papieża do tej pory po synodzie, no to tam jest już wiele rzeczy, które są odpowiedzią na te zarzuty, więc myślę, że też papież trochę z szacunku do siebie samego i do tych wszystkich ludzi, no jakby nie dyskutuje z każdym głosem, bo tych głosów, wiemy, dobrze, już było kilka, nie? I to nie jest pierwszy głos.
Kilka takich oficjalnych, tak. Gdyby wziąć pod uwagę gdzieś tam wypowiedzi medialne, tak, różnych osób, no to było bardzo wiele z tych wypowiedzi, więc trudno się dziwić, że na każdy głos, każdą opinię papież nie
dokładnie
odpowiada.
Tak, nie? A też to, co ciekawe, co ksiądz profesor zwrócił uwagę, że jakby sygnatariusze tego listu wycinają jakby z adhortacji no właśnie tylko te kilka punktów skupiające się na tych bardzo kontrowersyjnym temacie, jakim jest dopuszczenie bądź nie ludzi w tych nieregularnych związkach do sakramentów. To, co ciekawe, te same środowiska zarzucają mediom, że skupiają się właśnie tylko na tym, nie? I to jest dla mnie przedziwne, że właśnie z jednej strony zarzucamy mediom, że skupiają się tylko na tym, co tak naprawdę jest bardzo medialnym tematem, a z drugiej strony jakby nie bronimy całego tego tekstu i nie próbujemy zobaczyć kontekstu po to, żeby zobaczyć, o co papieżowi tak naprawdę chodzi, a nie tylko mu chodzi o kilka zdań. Nie?
Ten list skierowały osoby ze środowisk konserwatywnych, ortodoksyjnych. I tak zastanawiam się, czy ta grupa osób nie stara się być świętsza od papieża, wypominając takie rzeczy. Zdzisław Pytka.
To znaczy, odnosząc się tutaj do słów Grzegorza, to nie chodziło o to, sygnatariuszom tego listu nie chodziło o to, żeby teraz przeprowadzić analizę tej adhortacji, tylko chodziło, oni się wprost zaniepokoili kilkoma punktami w niej, które nie musicie przyznać, bądź nie, ale one nie są jasne.
Ale autorzy listu konkretnie piszą, co ma zrobić papież Franciszek. W tej krytycznej godzinie nalegamy, by papież publicznie odrzucił te tezy, wykonując w ten sposób polecenie dane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętemu Piotrowi, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty kiedyś, nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. To jest pierwszy cytat. Drugi: posługa Piotrowa nie została ci powierzona w tym celu, abyś mógł narzucać wiernym nowe doktryny, ale żebyś miał jako wierny sługa strzec depozytu wiary na dzień powrotu Zbawiciela.
Znaczy, można dyskutować, czy ta forma jest zbyt ostra, czy nie jest zbyt ostra, czy się można tak do papieża zwracać, czy nie można. Natomiast no, przyznam szczerze, że ja akurat trochę tych sygnatariuszy listu rozumiem, bo no, adhortacja, tak jak mówię, znaczy, może się okazać za jakiś czas tak, że wielu ludzi się powoła na ten dokument papieski, tworząc swoją interpretację. Myślę, że dokumenty papieskie nie powinny być tak niejasne.
No tylko, że dziś jakby kwestia nie jest tego, że papież robi jakąś nową doktrynę, czy powołuje nową doktrynę, nie? I jakby tu jest, myślę, problem w tym liście. Tylko papież pokazuje, że my nie zmieniamy doktryny, przecież nie zmienił doktryny małżeństwa, nierozerwalności tego małżeństwa, nic takiego się nie wydarzyło, nie?
Podkreśla nawet kilkakrotnie, dokładnie, że podtrzymuje normy ogólne, te obowiązujące.
Jakby papież wraca według mnie do tradycji Kościoła, która mówi, z tłumu idziemy do jednostki, tak? Patrzymy bardzo konkretne sytuacje, które próbujemy, on często to używa tego słowa, rozeznać, co się dzieje w tym danym związku. To każdy spowiednik wie, przecież siedząc w konfesjonale i słyszy różne historie, że no, historia historii nierówna, tak? My oczywiście uogólniamy, nie wiem, ucząc się pewnych rzeczy, teologii moralnej i tak dalej, jak się zachować w pewnych sytuacjach, ale i tak ostatecznie no, każda sytuacja jest inna.
Nie? To podkreśla papież mocno, że nie da się stworzyć takich norm, które by mogły mieć zastosowanie do każdej szczegółowej sytuacji. Norma jest ogólna, a my próbujemy tę normę ogólną dostosować do konkretnych warunków, w jakich człowiek konkretny żyje. Ten konkretny, to mocno podkreśla papież, Co zawsze było w teologii moralnej, w katechizmie podkreślane, że norma ogólna jest, ale winę człowieka, który staje wobec tej normy ogólnej, oceniamy nie tylko z perspektywy przekroczenia tej normy, ale z perspektywy uwarunkowań, które towarzyszyły człowiekowi. Ja sobie tu właśnie zaznaczyłem cytat z katechizmu, bo wydaje mi się, on jest bardzo ważny w takim sposobie podejścia papieża do oceny konkretnej sytuacji. To jest katechizm Kościoła katolickiego, gdzie można przeczytać: poczytalność i odpowiedzialność za działania mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione. Zmniejszone, a nawet zniesione. Na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych czynników psychicznych i społecznych. Proszę zauważyć, to nie jest wymysł papieża Franciszka, że my mówimy o odpowiedzialności, o winie człowieka na podstawie tego, że ktoś przekroczył jakiś przepis. O, powiedzmy, ktoś jedzie samochodem, powoduje wypadek śmiertelny. Mhm. I my oskarżamy tego człowieka o zabicie drugiego człowieka. A mogło się tak zdarzyć, że hamulce nie zadziałały. Albo to jest jedna sytuacja. A druga taka, że ktoś powoduje ten wypadek, bo był pod wpływem alkoholu. To są okoliczności, proszę zauważyć, które są kluczowe dla oceny tego bardzo drastycznego wydarzenia, ale czyli, to dotyczy każdej sytuacji.
Czyli